Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Teraz się zaczynają takie już w świetle zbliżającej się śmierci. Ta weryfikacja ostateczna. Weryfikacja ostateczna będzie czymś zasadniczym i myślę, że to sprowadza taki pewien może niepokój, bo tu się wszystko wyda, mówiąc językiem potocznym, ale też pokój, bo tyle człowiek mówi o miłosierdziu Bożym, że niemożliwe, żeby o nim zapomniał w godzinie śmierci.
Kto był zorientowany tam bliżej i wiedział, jaka jest sytuacja zdrowotna księdza Piotra, to wiedział, że bardzo cierpi. No wiadomo, że chorobą na Parkinsona, ale dokuczał mu jeszcze kręgosłup, ale przy tym bardzo cierpiał na serce i w zasadzie na serce umarł. I to wszystko już się tak skumulowało, że w zasadzie lekarze mieli problem, od czego zaczynać, co jest pierwsze. Tylko, że wszyscy łudziliśmy się, że to powolne, takie systematyczne jakby wychodzenie jego, bo już był po operacji na Parkinsona, czekały go dwie następne. To jego powolne powracanie do zdrowia, bo w ostatnich tygodniach były symptomy bardzo pozytywne. Powodowało, że żyliśmy nadzieją, że jedną sprawą, drugą i kolejną będzie można się zająć. Ale nie zdawaliśmy sobie sprawy, że te sprawy, które były najbardziej ukryte, okazały się najbardziej niebezpieczne. Dlatego, że do końca ksiądz Piotr funkcjonował na tyle, na ile mógł. Ja byłem u niego 3 dni przed śmiercią, nawet 2. Bo w środę go odwiedziłem, a on z piątku na sobotę umarł. To 2 dni wcześniej i właśnie w sobotę po południu miałem go odwiedzić. A rano dowiedziałem się, że zmarł. Zmarł w nocy. Pożegnał się z bratem i z siostrą zakonną, która tam bardzo mu pomagała. I do końca był pogodny i wiem, że położył się spać. I okazało się, że rano znaleziono go martwego. No to jest taki wstrząs, bo wszyscy wiedzieliśmy o jego cierpieniu. A jednocześnie, gdy przychodzi ten moment odejścia, no to nie muszę chyba mówić, jak to wszystkich nas zabolało, kto był blisko księdza Piotra. Pierwsze, to oczywiście, że seminarium prawie 40 lat temu, bo to był rok 81, więc prawie 40 lat temu, ja byłem na pierwszym roku, on już na trzecim, bo ja 2 lata wojska miałem, chociaż w jednym roku zdawaliśmy maturę. Potem się okazało, że całkiem blisko chodziliśmy do średnich szkół. Ja do Technikum Konarskiego na Okopowej, a ksiądz Piotr dosłownie kilometr obok do liceum. No, ale oczywiście się nie znaliśmy. Ksiądz Piotr mieszkał na Woli. Pochodzi z parafii świętego Augustyna na Nowolipkach, ja z naszej katedry, do której wróciłem. I w seminarium pierwsze wrażenie nie było najlepsze, ponieważ ksiądz Piotr ma zupełnie inną osobowość. Jak przychodził do mojego pokoju, a w tym pokoju był jego starszy jeszcze kolega z jednej parafii, ksiądz Mirek, i on go odwiedzał, no tak ja na niego tak patrzyłem, no to pierwsze wrażenie taki trochę z zadartą głową, no był bardzo wysoki, chodził już w sutannie, więc to takie dla nas pierwszaków to tak już była taka bariera, że on już jest tak daleko. I był grzeczny, ale nie był wylewny jakiś, taki bardzo oschły nawet. On miał taki sposób bycia, jak kogoś nie znał, jak wchodził w nowe miejsce czy w nowe środowisko, to on był bardzo taki zamknięty i zdystansowany. Jesteśmy największymi przyjaciółmi, ale mamy kompletnie różne osobowości. On takie wrażenie dystansu, ja przesadnie otwarty, wylewny, ale to nam nie przeszkadzało. I to, co ja nieustannie podkreślam, on mi sam się przyznał po jakimś czasie, kiedy coraz częściej przychodził i lubił te moje opowieści, zwłaszcza jak ja opowiadałem o domu rodzinnym. bliższej rodzinie, dalszej. Opowiadałem o wojsku. On powiedział, że jakoś go to zachwyciło, bo rzadko który kleryk wracał do rodzinnego domu. Mówi, wiesz, czasami miałem wrażenie, jak oni by się wszyscy, ci moi koledzy w seminarium urodzili w sutannach i już ze złożonymi rękoma i z brewiarzem w ręku. Szybciutko zorientowaliśmy się, że poczucie humoru jeden i drugi ma duże. Zaczęliśmy się tym dzielić, a potem zaczęły się poważniejsze rozmowy, wtedy szczególnie, kiedy zamieszkaliśmy razem. Był jeszcze trzeci kolega. Mieszkaliśmy we trzech. Nawet potem się dowiedziałem, że celowo nas umieszczono, żebyśmy przygotowali dobrze taki kabaret klerycki Zielona Trawka, ponieważ ksiądz Piotr przede wszystkim był uzdolniony muzycznie i tekstowo. On pisał takie teksty humorystyczne, że on prawie, że napisał połowę zemsty na temat seminarium, to chyba tym 13 z głoskowcem, taki tekst, który się niestety nie zachował, użyliśmy się tego na pamięć właśnie w tym kabarecie kleryckim. Ale wiele innych tekstów, piosenki pisał. A nas tam umieścili, mnie i księdza Wojtka, zacnego proboszcza u świętej Katarzyny, jako wykonawców. Ksiądz Wojtek dyrektor i wykonawca, ja jako tylko wykonawca, bo byłem od nich młodszy o 2 lata. Potem już wspólne wyjazdy wakacyjne jako klerycy, wtedy długie rozmowy o jakichś swoich wątpliwościach, o jakichś swoich obawach. Tak, wakacje, no bo wiadomo, wakacje spędza się z kim się ma dobry kontakt. To, co mówimy, że pracuje się w podobnym paśmie, żeby się nie męczyć, tylko wypoczywać. Na tych samych falach, choć mówię, osobowości mamy zupełnie różne. To wychodziło w takim funkcjonowaniu na co dzień, ale rzeczywiście taki dystans pewien, bo i on do siebie, i ja do siebie, wydaje mi się, że mamy dystans do siebie, powodował, że czasem tam iskry poszły, jak żeśmy ustalali plan dnia, co robimy, jak, gdzie jedziemy i tak dalej. Więc tutaj nie było żadnego problemu, ale bardzo dużo właśnie wspólnych wyjazdów na wakacje. Jeździliśmy razem właśnie też do sióstr zakonnych, jak on głosił, to ja tam mu towarzyszyłem. Przede wszystkim, gdy jeszcze byliśmy w seminarium, dzieliliśmy się wątpliwościami, takie utwierdzaliśmy się w swoim powołaniu i mówiliśmy o swoich wątpliwościach, obawach, ale mówiliśmy też o duszpasterstwie, chociaż my jeszcze tego nie posmakowaliśmy, tylko obserwowaliśmy życie parafialne, księży, mówiliśmy o swoich wzorcach takich kapłańskich, bo czerpaliśmy od wielu naszych księży starszych, niektórzy już byli, a niektórzy jeszcze są wielkimi autorytetami dla nas. A potem w kapłaństwie, na pierwszej parafii, kiedy był w parafii świętego Wincentego a Pawła w Otwocku, a ja byłem tam na praktyce diakońskiej, 1,5 miesiąca, i ja z bliska mogłem obserwować, jaki on ma dar przyciągania młodzieży. No, taki charyzmat. Szybko w Otwocku się rozeszło, że przyszedł taki młody, przystojny ksiądz, który mówi niesamowite kazania. Ja w seminarium go słuchałem kilka razy, bardzo mi się podobało, ale on się tak w krótkim czasie rozwinął, jeśli chodzi o kaznodziejstwo i duszpasterstwo, bo on na bazie swoich talentów, które mądrze wykorzystywał, stworzył tak zwaną grupę studencką przy parafii, która istnieje do dzisiaj i spotykają się 2-3 razy w roku. Oni już przyjeżdżają ze swoimi dziećmi, niektórzy już mają wnuki i ta grupa trzyma się do tej pory i był dla nich wielkim autorytetem.
Będąc jeszcze w seminarium, przygotowałem się do pracy kapłańskiej. Mieliśmy ćwiczenia z homiletyki, nie przepraszam, z katechetyki. Przygotowaliśmy się do przeprowadzenia kateches i przeprowadziłem swoją lekcję i ksiądz, który jeszcze żyje, my mamy kontakt, powiedział mi dwa, trzy zdania. Piotr, nie szarżuj.
Ksiądz prymas uznał i władze kościelne wtedy jeszcze niepodzielonej diecezji zauważyli u niego wielki talent, więc szybko go wysłali na studia po dwóch latach bycia wikariuszem. Wysłali go na studia na KUL, na pastoralną, no i tam wtedy zaczął jeździć bardzo dużo na rekolekcje. To trochę zostało zapomniane, a teraz zaczyna się wracać i odgrzewać te jego piosenki. Bardzo znowu też takie proste, ujmujące. Podam taki przykład. On poszedł kiedyś do przychodni, incognito, żeby go nikt nie znał. Jakieś badania robił i poszedł odebrać wyniki. Był na cywila, zupełnie gdzieś w śródmieściu Warszawy. Wszedł, poprosił o wyniki, nazwisko Piotr Pawlukiewicz. A ta wydająca: Kaziu, Kaziu, Pan Jezus kocha Cię. Mówi, to pani zna tę piosenkę. Ksiądz Piotr, kto by księdza nie zna.
Pewien bardzo mały Kazio powraca z kościoła.
Mamo, mamo,
już od progu głośno krzyczy, woła.
Dzisiaj ksiądz w kościele kazał odciąć grzeszne ręce, aby złego nie robiły, nie grzeszyły więcej. Ani trochę już. Mamo, mamo, ja się boję, schowam się pod łóżkiem. Nie chcę, by mi ktoś odcinał rączkę ani nóżkę.
Mama na to: Kaziu, Kaziu, mówisz coś bez sensu.
Nie, mamusiu, ja wyjadłem cukierki z kredensu. Słoik dżemu też.
Kaziu, Kaziu, Pan Jezus dobry jest. Kaziu, Kaziu, da przeprosić się. Kaziu, Kaziu, Pan Jezus dobry jest. Kaziu, Kaziu, da przeprosić się. Innym razem mama patrzy, a Kazio w zeszycie coś notuje, stawia kreski i to bardzo skrycie. Cicho coś pod nosem ruczy i coś jakby niczy. Kaziu, Kaziu, co ty robisz? Artmetykę ćwiczysz? Jeżyć nie chce się.
Nie, mamusiu, ja chcę spełnić Boże przykazanie. 77 razy chcę wybaczyć Ani, bo mi ciągle coś w zabawkach i miesza i psuje. Za 78 z nią się porachuję. Będę spokój miał. Kaziu, Kaziu, Pan Jezus dobry jest. Kaziu, Kaziu, ty wybaczaj też. Kaziu, Kaziu, ty wybaczaj też.
Raz się Kazio gdzieś zagubił, nie ma go od rana. Mama ręce załamuje, cała zapłakana. Na dodatek poginęły gdzieś zabawki z szafy. Akwarium z rybkami, chomik i zdjęcie żyrafy. I cymbałki też. Aż tu nagle zadzwonili z domu emeryta, że tam Kazio kogoś szuka, o biednych się pyta. Chce dać babci swój pistolet, a dziadkowi farby,
bo Pan Jezus kazał rozdać wszystkie swoje skarby, by do nieba pójść.
Kaziu, Kaziu, Pan Jezus dobry jest. Kaziu, Kaziu, daj mu serce swe. Kaziu, Kaziu, Pan Jezus dobry jest. Kaziu, Kaziu, daj mu serce swe.
W publicznych wystąpieniach opieramy drogę na życzliwości do ludzi. Uśmiechamy się, czarujemy spojrzeniami, przykładami. A Chrystus, jak przyjdzie i zobaczy coś takiego, to natychmiast powie: non possumus, nic z tego nie będzie. Nie chcę takiej katechezy od was, nie chcę od was takiej... Tych kazań chcę, żebyście brzmieli w prawdzie.
Od tego czasu, że tak powiem, jeżdżąc do różnych parafii, wiadomo, my księża przekazujemy sobie, który jest dobry rekolekcjonista, no to już zaczęły się ustawiać w kolejki do niego. I gdy ja już byłem wikariuszem w Żyrardowie, to proboszcz mnie prosił, żebym po znajomości załatwił Pawlukiewicza. No i zadzwoniłem i tam wcisnął jakiś termin adwentowy. Pamiętam taką zabawną sytuację. Pół roku później miał rekolekcję w Skierniewicach, a pół roku wcześniej w Żyrardowie. I dwie panie, które pracowały w jednej instytucji, to było do, bodajże Instytut Warzywnictwa i Sadownictwa w Skierniewicach, dzieliły się wrażeniami. Jedna mówi, słuchaj, jakiego mamy w tej chwili rekolekcjonistę? No po prostu mówi 40 minut i nie wiadomo kiedy, ale no kapitalny, ale jak on trafia? Druga mówi, słuchaj, jakiego myśmy mieli w adwencie. To był po prostu, słuchaj, taki Piotr, ksiądz Piotr. Ten też ma Piotr, wysoki taki czas. No tak, Pawlukiewicz, Pawlukiewicz. No i zaczęły się śmiać. No to już chyba przez te 30, prawie 40 lat, no to już w setki, bo chodziliśmy razem też na stadion, jeszcze jak był dziesięciolecia, wspólnie byliśmy raz na Narodowym, na meczu z Rosją w czasie Euro, no i na Legię chodziliśmy. Nie za często, bo potem był już słaby, ale przed telewizorem to już setki. Nie, Żleta już nie, bo już nie ten wiek, poza tym z pewnych obiektywnych względów jako klerycy i księża nie mogliśmy przyjmować pewnych zachowań, które są standardem na Żylecie. Czy szliśmy do kina, czy na stadion, czy jechaliśmy gdzieś bez sutan do Katowic na jubileusz naszego kolegi księdza Arka, jubileusz kapłaństwa. Tankowaliśmy gdzieś na stacji benzynowej. No, ten kasjer podchodzi, płacimy za paliwo. Boże, czy ja dobrze poznaję ksiądz Piotr? Jedliśmy obiad w restauracji. Młody kelner nas obsługiwał. I nagle, kiedy poprosiliśmy o rachunek, podchodzi z książką, z kazaniami księdza Piotra i mówi, czy poznałem, aż nie chce mi się wierzyć, ksiądz Piotr, mogę prosić o podpis. I to było non-stop. Ja mówię, Piotrek, już strach z tobą jeździć, bo nigdzie nie można nawet się pokazać incognito, bo wszyscy cię rozpoznają. Naprawdę mówię absolutnie szczerze, nie zazdrościłem mu, dlatego że ja się tak utożsamiałem z tym, co on robi, a byłem wręcz dumny, że on podpiera się często przykładami, co zresztą bardzo lojalnie zawsze zaznaczał. Jak powiedział mój kolega ksiądz Boguś, jak zauważyłem w rodzinie mojego przyjaciela księdza Bogusia, to mi wystarczyło, że jakąś cząstkę tam wprowadza, czy z moich powiedzeń, przykładów, czy z mojego życia. Poza tym to też świadczyło o pewnej jego pokorze. Nie wszyscy o tym wiedzą, ale teraz można to powiedzieć, ale myślę, że to też świadczy o jego takiej ludzkiej i kapłańskiej wielkości, że on czasami dzwonił do mnie i mówi, słuchaj, mam tutaj kazanie, nie masz jakiegoś przykładu takiego, który byłby przyczepny. Wiadomo, o co chodzi, żeby to nie było takie bajanie tylko, ale taki bardzo urealniony, dlatego że on, zauważmy to, co jest bardzo doceniane, on miał wielki dar łączenia Ewangelii z życiem i życia z Ewangelią. Właśnie to jest ta jego wielkość i prostota w przekazie. I dlatego on stał się ludziom tak drogi i tak bliski przez to, że on łączył to, czym ludzie żyją, sukcesami, upadkami, dramatami i jakąś fascynacją, że on to tak łączył z Ewangelią, że to nie była jakaś taka abstrakcja. Był wielkim praktykiem, był taki logiczny, że czasem mnie ta logika irytowała. Pamiętam, jak żeśmy się zwarli kiedyś, rola zegarka w życiu mężczyzny. Ja zresztą miałem stronnika, jego rodzonego brata, przekonywaliśmy, że prawdziwy męski zegarek to żaden kwarcowy, tylko mechaniczny, albo nakręcany, albo taki, który się automatycznie, ale mechaniczny, nie na baterię. A on uzasadniał, jako praktyk, że zegarek jest do mierzenia czasu i chodzi o to, żeby dokładnie chodził, a nie tak z przybliżeniem, bo mechaniczny rzadko kiedy idzie co do sekundy. ale tu już, pamiętam, emocje były już tak rozbujane, że już używaliśmy takich argumentów beznadziejnych czasami, a on ciągle chłodno, spokojnie punktował nas, a my z jego bratem w emocjach, co to powiadasz, zegarek to jest coś więcej jak do mierzenia czasu. Zegarek jest do mierzenia czasu.
Pierwsze to oczywiście łaska Boża. On jest niewyczuwalny, dlatego my tak często lekceważymy, że jaka łaska, wyszedłem, poszedłem, zrobiłem, zapakowałem, nadałem, wydałem, wysłałem i koniec. Ale to bez łaski Bożej byśmy się potknęli. Pan Bóg ma 1000 sposobów, żeby nas wyhamować.
Czasami mnie tak zaskakiwał, a ponieważ my ciągle wracaliśmy do dzieciństwa, do wspomnień, to takie, jego stać było na takie oryginalne prezenty, a mianowicie, na przykład, wspominając dzieciństwo, mówiliśmy, że kultową czekoladą z dzieciństwa była E. Wedel, 22 lipca, żółto-czerwona ze złotymi oblamówkami, czekolada jedyna. I kiedyś na imieniny przyjechał z czekoladą jedyną i jednego takiego przegiętego tulipana mi przywiózł. Mam gdzieś to zdjęcie. Ale ja niestety popełniam wiele gaf. Jechałem do niego na imieniny, ponieważ wiedziałem, że Piotr jest wielkim praktykiem. Nie lubił dostawać takich misiów, durnostójek, jakichś, z którymi nie wiadomo co zrobić. To ja zawsze, pamiętając o tym, praktyczne rzeczy, najczęściej jakieś toaletowe. Wpadłem do jakiegoś sklepu z przyborami toaletowymi i wszystko. Krem do golenia, pasta do zębów, jakieś mydła, jakieś wody kolońskie. Tak, kupiłem mu całą taką torebkę. Wszystko wrzuciłem do torebki, takiej reklamóweczki, którą dostałem. Wieczorem zadzwonił i mówi do mnie, no dziękuję ci za te prezenty. Nawet mogę ci powiedzieć dokładnie, ile to kosztowało, bo ja paragon wrzuciłem do tego, zapomniałem. No ale z nim to sobie można. Mówi, no nie szarpnąłeś się za bardzo, nie szarpnąłeś się. Bardzo związał się z moją rodziną. On bardzo polubił moich braci, moje bratowe. No i dlatego my go traktowaliśmy jak piątego brata, bo nas jest czterech. Ponieważ on nie miał takiej dużej rodziny, nie miał takiego zaplecza rodzinnego jak ja i on świetnie się czuł, był swobodny. Dlatego, że on, tak jak powiedziałem, jak nie znał jakiejś rodziny, środowiska, gdzie mógł się otworzyć, to był taki zdystansowany. U tych moich braciaków bardzo dobrze się czuł. Poza tym on miał grono swoich takich przyjaciół. On mnie z kolei woził do swoich przyjaciół. I to grono się tak powiększało.
Ale druga sprawa to są ludzie, Kościół. Ile ja spotykam ludzi, którzy mówią, że w czymkolwiek mogę pomóc, w czymkolwiek zrobić, samochodem podjechać, załatwić. Dzięki temu funkcjonuje. Tu coś siostry upiorą, tu coś przyszyją, tu coś, ktoś mi pójdzie na pocztę załatwić jakąś sprawę. Bez tego bym padł. Po prostu by był koniec zero. Wyhamowanie całkowite.
Zawsze taką swoją, ja wiem, teorię, obserwację, bo był dyrektorem duszpasterstwa w kurii, pracował przez 3 lata. Miał genialne pomysły, bo ja byłem tego świadkiem, ale on często właśnie mówił, że czasami to takie wymyślanie różnych rzeczy zza biurka, jak się nie jest blisko ludzi, to czasami trafianie kulą w płot. A są takie inicjatywy, żeby to dobrze rozeznawać, które idą oddolnie często i żeby to dobrze rozeznawać, wykorzystując charyzmaty poszczególnych osób świeckich i duchownych, to będzie taka spirala nakręcająca Kościół. Tylko dobrze rozeznawać znaki, to tak ogólnie mogę powiedzieć. W jego charakterze, i on o tym mówił, czasami w taki zawoalowany sposób, ale on sam tego doświadczał i myślę, że coraz bardziej dociera, również dzięki jego kazaniom, że właśnie świętość to nie jest cukierkowatość, to nie jest takie podkolorowanie, jak widzimy, tych takich trochę sztucznych świętych na tych obrazkach, tylko świętość to jest taki realizm w dążeniu do Pana Boga. Z upadkami, z grzechami, słabościami, ale z nieustannym podnoszeniem się.
Jeśli spotkamy człowieka, który jest gotów ryzykować, jest gotów poświęcać się, tracić popularność, żebyśmy tylko my doszli do nieba, to to jest Chrystus. To jest Chrystus. Jeśli Chrystus przyjdzie i zobaczy mnie w dobrym, dobrze się modlę, żyję w czystości, nie kłamie, nie głamie, to mi przytuli głowę do piersi, rób tak dalej, idź drogą tą.
Poza chyba wątkiem takim rodzinnym, najbardziej w jego kazaniach fascynowała i fascynuje tematyka o Bożym miłosierdziu. Jaki to jest realizm. Ja myślę, że to właśnie w związku z objawieniami świętej Faustyny ten jego taki przekaz, ale tak jak i wielu innych księży, bo przecież on nie był jedyny, ale ten jego przekaz o Bożym miłosierdziu powodował, że ludzie zaczynali naprawdę wierzyć w miłosierdzie i korzystać z tego daru Bożego miłosierdzia. Ale naprawdę myśmy wiele gadali o sprawach Kościoła, szczerze był zatroskany, o ludziach, o posłudze. To jest niby takie oczywiste, wydaje się, ale te nasze rozmowy to nie było tylko jakichś takich fiubździu, chociaż tego też nie brakowało. Umiał śmiać się ze śmiejącymi i płakać z płaczącymi, ale tak jak powiedziałem, miał tak duży dystans do siebie, do otaczającego go świata, że również tutaj wielokrotnie tak było w momentach takiego napięcia, potrafił wywalić jakiś taki tekst, że wszystkich to rozbawiało. I ja wspomnę, jak obejmowałem katedrę. Moim poprzednikiem był ksiądz biskup Marek Solarczyk. Przede mną on był tutaj proboszczem ponad 2 lata. I biskup Marek mnie wprowadzał na urząd proboszcza. I zaprosiłem kilku kolegów. I stoi 0,5 metra ode mnie biskup Marek, obok Piotr i paru księży. Mamy jeszcze 5 minut do mszy świętej. I ksiądz Piotr, ja już skupiony, przeżywam, obejmuję katedrę, a ksiądz Piotr nachyla się i mówi niby cicho, ale na tyle głośno, żeby słyszał biskup Marek, mój poprzednik zaznaczam. Mówi: Boguś, postawię ci najlepszy koniak, jeżeli zaczniesz swoje kazanie od takich słów. Kierując się dobrem Kościoła i patrząc na nieudolność mojego poprzednika, podejmuję się tego niełatwego zadania bycia proboszczem w katedrze. I biskup Marek, pamiętam, zaczął się śmiać i go tym pastorałem dźgnął. Ja mówię: Piotrek, nie żartuj nawet, bo jeszcze mi się coś pomyli i palnę, znając siebie. Ale to dobre były. On tak, te oczy takie grochowe, takie wielkie, tak, i tak już był lekko pochylony i taki tekst, no to po prostu, aby Peter, błagam, nawet nie żartuj, bo mi się w czasie mszy przypomni, ale wszyscy żeśmy ryli, tak, no, taki tekst. stały punkt, jak kończyli rozmowę, czy masz coś świeżego. Wchodziły oczywiście jakieś anegdoty, jakieś obserwacje. Natychmiast czasem dzwoniliśmy do siebie, słuchaj, no mam coś takiego. I tak zresztą powstawał ten czarny humor.
No tak, pan Parkinson zawitał w moim domu, po cichu, nie wiedziałem o tym, kiedy już się zorientowałem, on się trochę rozgościł.
Nawet przede mną długo to ukrywał. Zresztą on sam był nieświadom przez kilka lat tej choroby. Mówił o drżącej ręce, mówił, coś mam z tą ręką i chodził do różnych lekarzy. Nawet jeden lekarz go zoperował i nic nie pomogło. I dopiero po kilku latach, kiedy już, ja już go wprost zapytałem, Piotrek, musisz mi powiedzieć, bo jest coś nie tak, dużo ludzi mnie pyta, musisz powiedzieć. Pierwszy raz mnie tak, no wiesz, jest wszystko w porządku, chodzę, mówię, tak zbył, nie chciał o tym mówić za wszelką cenę. Ale jak go przyparłem do muru, no to już powiedział, tak, mam zdiagnozowanego Parkinsona i wtedy było mi nawet łatwiej mu pomagać, bo on długo bronił się, żeby jakoś tak mu pomagać na bazie choroby. Ostatnio bardzo mi się żalił, tak mówi, Boguś, wiem, że muszę cierpieć. Dopuścił Pan Bóg mi tę chorobę, ale dlaczego dwie? Bo jemu w pewnym momencie kręgosłup bardziej dokuczał jak Parkinson, bo po operacji na Parkinsona zaczęło to wszystko lepiej funkcjonować. Poprawił mu się wzrok, to znaczy wyostrzył, wrócił ten wzrok dawny i lepiej mówił. Ale kręgosłup zadawał mu fizyczny taki ból, że on kawałka nie mógł przejść. Kiedy szedłem z nim ulicą, nawet prowadziłem go do samochodu, to on kilka razy przykucał, bo po prostu kręgosłup miał zrujnowany i pierwszą miał teraz mieć w najbliższym czasie operację na kręgosłup właśnie. Jeden z lekarzy się podjął tego, ale kręgosłup. I on tak rozumie, godzę się, ale tylko jedyny żal, dlaczego dwie choroby? Dlaczego dwie choroby tak naraz? To wielokrotnie podkreślał, no ale nieustannie mówił i potem oficjalnie, a do mnie wielokrotnie, że teraz takiej ofiary Pan Bóg wymaga. Dlaczego? A nie wiemy, nie wiemy.
Staram się wierzyć w słowa. Jeśli dostaniesz trudnego brata rodzonego, jeśli dostaniesz trudną matkę, trudnego ojca, może alkoholika, to widać, że to było potrzebne. To widać, Pan Bóg daje ci to, nie daje ci pielgrzymki do Lourdes, nie daje ci pielgrzymki do Fatimy. Trudno, nie ma pieniędzy, nie ma czasu, nie ma możliwości, ale Pan Bóg ci daje coś lepszego niż Fatima, niż lepszego co Lourdes. Mianowicie daje ci krzyż doważony dla ciebie, to jest lekarstwo na zamówienie. Każdy przychodzi i dostaje, ty dostajesz właśnie to, ty dostajesz gadulstwo, ty dostajesz milczenie, ty dostajesz katechezę, z którą sobie nie możesz poradzić. I to jest nasza... To jest nasze leczenie przez Chrystusa. I potem poznamy, że to jest ten, jeśli będzie zadowolony, jak ten krzyż przyjmiemy. Będzie szczęśliwy, jeśli tym krzyżem posłużymy się w drodze do nieba.
Jedna charakterystyczna rzecz, kiedy żeśmy gadali sobie po raz kolejny, już teraz całkiem niedawno, kiedy on już był taki słaby, a jeszcze go poprosili na rekolekcję dla księży, ja mówię, Piotrek, a w zasadzie mówię, Peter, nie przyginaj, za dużo bierzesz. Ty musisz coś odpuścić, dlatego że ty się wykończysz, bo te przejazdy już potem nie prowadził auta, więc był wożony, tam przyjeżdżali po niego, odwozili. I ja przyjechałem któregoś dnia do niego, on się pakuje. Ja mówię, Piotrek, znowu jedziesz? Mówi, Boguś, ale jadę do księży. A do księży nie mogę odmówić. Choćbym miał paść, to mogę świeckim odmówić. Mogę do zakonu nie pojechać. Ale jak księża proszą, to choćbym miał tam paść przy tym ołtarzu, przy ambonie, to do księży pojadę zawsze. Póki będę miał siłę i nogami, będę powłóczył, pojadę do księży. Był tutaj bardzo na tym punkcie czuły. Ja pamiętam taką jego myśl, jak mówił kiedyś konferencji o papieżu, świętym Janie Pawle II, i mówił, że Pan Bóg mu w zasadzie przez całe życie ciągle coś zabierał. Ja bardzo to zapamiętałem, bo nam się tak wydaje, że papież, jak znamy jego życie, to po prostu jedna fala sukcesów. Ale tak, nie miał pełnego dzieciństwa, mama wcześniej umarła. Nie miał normalnej młodości, bo seminarium za okupacji. Pan Bóg zabrał mu taki błogi czas młodości. Potem mu zabrał parafię, którą ukochał, jak był wikarem, był zdolny. Związał się ze studentami, zabrał mu studentów, został biskupem. Kochał Kraków, potem Pan Bóg mu zabrał Kraków. Był papieżem. Potem zabrał mu Pan Bóg władzę chodzenia, mówienia. Ciągle Pan Bóg chciał jakieś ofiary i papież cudownie to ukazywał. I on o tym mówił i myślę, że gdzieś miał to w podświadomości, że Pan Bóg nie wiadomo dlaczego ciągle człowiekowi coś odbiera, żeby coś więcej dać pewnie jemu i innym. Bo patrząc jak papież odchodził, ile było nawróceń, jak świat się zjednoczył. Ksiądz Piotr odszedł, ale odszedł fizycznie, a co Pan Bóg przez niego uczynił, to może okazać się, że teraz będzie jeszcze większe zainteresowanie jego nauczaniem.
Dziś słyszałem śmiech, ktoś powiedział ci nie, przed świątynią stawiają znów kram. Komuś kiwa się stół, składa papier na pół, gniecie wers, pokój mój daję wam. Wiem, że dla mnie stworzone są kwiaty, wiem, że dałeś mi siostrę i brata, wiem, że ścielisz mi morze i ląd, ale Panie, chciej zabrać mnie stąd, tam gdzie Ty, gdzie mój dom. Z szarych serc, szara krew, słychać szum szarych drzew, czy gdzieś jest jeszcze barw pełen świat? Tunel jutrzejszych dni wciąż zaprasza, by iść. Wokół mnie ciągle trwa wielki pad. Wiem, że dla mnie stworzone są kwiaty, wiem, że dałeś mi siostrę i brata, wiem, że ścielisz mi morze i ląd, ale Panie, chciej zabrać mnie stąd, tam gdzie Ty, gdzie mój dom. Czarna sól traci smak i światłości wciąż brak, drogowskazy obraca dziś wiatr. Znowu ktoś czystą dłoń drżąc wyciąga po broń, tylko silni trafiają na kadr. Wiem, że dla mnie stworzone są kwiaty, wiem, że dałeś mi siostrę i brata, wiem, że ścielisz mi morze i ląd, ale Panie, chciej zabrać mnie stąd, tam gdzie Ty, gdzie mój dom.
To jest jego sztandarowa myśl, którą powtarzał wielokrotnie na kazaniach. To my umieramy, bo zbliżamy się do tego progu, a on już żyje. I on teraz tego doświadcza.
Rozszyfrować go, żeby się dowiedzieć, który złapać zawsze Chrystusa za rękę, jest niemożliwe. On jest inny. On ciągle inaczej myśli, ciągle inaczej podchodzi z innym problemem, z innym planem, z inną propozycją.
Najważniejsze jest to, że ksiądz Piotr sporo po sobie zostawił kazań, książek, myśli różnych, przekazów, że nie będzie takiej pustki, bo byłoby bardzo szkoda, gdyby to wszystko gdzieś tam wyparowało. A to jednak pozostanie, dlatego że no wiele osób na wieść o śmierci wpisują jakieś swoje wspomnienia, no to najprościej można stwierdzić, bardzo dużo osób pisze, że ten kapłan uratował mi wiarę, uratował mi życie, uratował mi małżeństwo, rodzinę. Nie zawsze się z nim mogłem do końca w pełni zgodzić, ale to, co mówił i jak mówił, to było z wielką troską, taką pasterską i miłością. Była kiedyś taka książka, takie pomoce homiletyczne dla kleryków, dla księży. Karmię was tym, czym sam żyję. I tutaj dokładnie spełnia się. Karmiłem was tym, czym sam starałem się żyć. Mogę o tym powiedzieć, będąc bardzo blisko niego i patrząc, jak on przeżywał swoje kapłaństwo. Mnie zostawił kawałek siebie, bo ja przy nim się wielu rzeczy nauczyłem. To, czego, że tak powiem, mi brakowało zawsze, wiele czerpałem od niego, jak on pokornie też przyznał, że czerpał czasem ode mnie. Przyjaźń i bym powiedział, takie bardzo konkretne traktowanie Pana Boga, ludzi i taka nieustanna troska, żeby czegoś w życiu naprawdę ważnego nie przeoczyć, tego najważniejszego. I to, co pozostanie w mojej pamięci i świadomości, co razem przeżyliśmy, jak my razem kroczyliśmy przez te 40 prawie lat, jak byliśmy blisko siebie, jak się wspieraliśmy, był w tej przyjaźni bardzo, bardzo lojalny do końca. Na razie najbardziej będzie mi brakowało tego odwiedzania go w chorobie. Robiłem to w miarę możliwości często, krótko, ale często. Ciągle myślę, że ja już jestem też w takim wieku, że trochę też dystansu człowiek nabiera również i do swojej przemijalności, oswajanie się z przemijalnością, że na razie jakoś Pan Bóg daje mi łaskę tak spokojnego przyjmowania, ale nie wiem, co będzie dalej. Na pewno będą jakieś przypływy wspomnień i tych przeżyć, których doświadczyliśmy. Nie zgadzam się z tym. Ja to twierdzę, że prawdziwe chłopaki też zapłaczą. Łzy czy ich brak to nie jest oznaka męskości albo braku męskości. Widok płaczącego mężczyzny jest zawsze dla mnie takich szczerych łez. Jeżeli są to łzy spowodowane ludzkim smutkiem czy radością, łzy mnie u mężczyzn to dla mnie jest zawsze coś bardzo budującego. W takim czasie, kiedy on przyciągał tłumy, tysiące, bo tutaj już szło w tysiące, będzie miał pogrzeb z takimi ograniczeniami co do ilości uczestników. To jest też jakiś znak od Pana Boga. Coś nam chce przez to Pan Bóg powiedzieć. Każdy niech sobie jakoś to zinterpretuje, niech sobie to wytłumaczy. Te nasze scenariusze życiowe, a scenariusz Pana Boga wobec nas, nie zawsze się pokrywają. Dlatego to, co często powtarzał, odczytujmy to w perspektywie wiary.
Jeżeli ja go tego nie odrzucę, jeżeli ja tego nie zwątpię, jeżeli ja tego mu nie zacznę ubliżać, mieć pretensje, że dlaczego tak zrobił, dlaczego ja, a nie kolega, to on będzie dobry, nieustannie dobry. To, ale powtarzam, to dobry będzie takie wojskowe. To nie będzie taka dobra, tych chluchy ciepłych, taki dżem, taki kisiel, tylko to będzie kawał czerstwego, razowego chleba i kawał tej prawdy, takiej rzeczywistej prawdy. I to będzie on, to on będzie taki.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.